teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
Na rudy.
Nie ma takiej potrzeby.
No ale to nie jest rudy.
Ale bardziej rudy już nie będą.
Będą, mówię ci, że będą, muszą
ale
być.
Ty już jesteś najlepszą wersją siebie.
Rekwiem, czyli msza żałobna. Pierwsza myśl, pierwsze pytanie, co, kogo będziemy opłakiwać tym spektaklem? W takiej perspektywie powiedziałabym imaginarium chrześcijańskiego czy religijnego?
Bardzo, to znaczy to był chyba mój taki warunek jeszcze jak lata temu, bo ja tą propozycję dostałem 3 czy 3,5 roku temu. Jak rozmawiałem z Natalią Korczakowską, jeszcze będąc w Szczecinie, to powiedziałem, że okej, Rekwiem dla snu może jako punkt wyjścia, ale interesuje mnie wystawienie Rekwiem. I taka msza żałobna za nasze czasy, za nasz smutek i naszą samotność, to był dla mnie jakiś temat wiodący, z którym bardzo chciałem się spotkać w teatrze i który jakoś chyba przede wszystkim mnie napędzał.
Ale z drugiej strony i po książce, i po filmie, chociaż nie pamiętam ich tak dobrze, tu się od razu przyznaję, to nie jest takie oczywiste, że ten temat się czyta poprzez całe to imaginarium z dawnych czasów, barokowo-średniowiecznych.
Tak, bo to jest taka naturalistyczna, brutalistyczna powieść amerykańska, bardzo konkretnie osadzona, lata 70., pierwszy kryzys heroinowy w Stanach. Selby, który był w ogóle weteranem amerykańskim, też heroinistą, więc mamy do czynienia z dość krótką, bardzo realistyczną powieścią, którą zresztą bardzo wiernie zekranizował Aronofsky. Można powiedzieć, że praktycznie scena po scenie, sytuacja po sytuacji on to wystawił z jednym wyjątkiem. W powieści nie mamy tej legendarnej sceny orgii. Tam jest tylko takie zdanie, że Marian dostała zaproszenie do wzięcia udziału w programie artystycznym. Między słowami wiemy, co to może znaczyć, ale to dla mnie chyba też była taka druga najważniejsza inspiracja, to znaczy na tym się skupić. Tak sobie pomyślałem, co jeśli by zrobić takiego psikusa wszystkim i właśnie wystawić ten spektakl jako taki bardzo upiorny program artystyczny, do którego zapraszamy widzów.
Program artystyczny to brzmi naprawdę ironicznie, rzekłabym. Rzeczywiście jako eufemizm na przykład filmu pornograficznego jest to tak nieprawdopodobne, że aż cudowne. I czy ty to robisz dosłownie?
Tak, absolutnie. Stąd też myślę, że jest takie pomieszanie części widzów, to znaczy takie pytanie, czy tu się można śmiać? Tak, to bardzo ironiczne, a ja bym powiedział wprost groteskowe, to zresztą opowiadam o tym w Warszawie już po spektaklach, że jest taka piękna forma, bardzo zapomniana w teatrze, szczególnie polskim, nazywa się groteska. I tutaj myśmy to bardzo wprost potraktowali. Ten spektakl ma w sobie dużą ilość mrugnięcia okiem. Myślę, że dla widzów to jest chyba największy szok tego, z czym się spotykałem, pamiętając właśnie głównie film Aronofskiego, ale myśmy też z tym chcieli zagrać, bo ciekawa jest recepcja choćby tego filmu, on oczywiście z bycia kultowym, potem trochę mogę powiedzieć, że stał się takim memem, prawda? To znaczy przez ten nadmiar przemocy, przez pewne sceny, no wiedzieliśmy, że jak leci soundtrack z Rekwiem dla snu, to jest dla nas taka klisza kulturowa kogoś, kto właśnie marnuje sobie życie i zaraz skończy źle. I myśmy to wszystko z dramaturgiem, z Janem Czaplińskim bardzo mocno brali pod uwagę i się temu przyglądali. Gramy z tą kulturą memiczną, też dlatego, że dzisiaj ten świat stał się bardzo memiczny, bardzo szybki, oparty na prostych obrazach, algorytmach, ale tak, no z tym, o czym też mówisz, o tej kategorii jak program artystyczny, to film pornograficzny, to też tu jest, to znaczy myślę, że chwilami kręcimy po prostu pornola, mówiąc wprost, na deskach Narodowego Starego Teatru.
Ale tu był cudzysłów, usłyszałam go czy nie?
Nie, to jest fakt tego, co się tutaj dzieje, bo myślę, że nasza rzeczywistość chwilami bardzo blisko już jej jest do filmu pornograficznego, albo w drugą stronę dużą częścią życia nas lub naszych bliskich jest dzisiaj film pornograficzny. My się tej rzeczywistości przyglądamy, my jej nie oceniamy i tak jak bardzo pokazujemy, że choćby ta dzisiaj seksualność bardzo eksponowana, często przemocowa, również eksponowana, sam to robił Aronofsky właśnie w tej scenie orgii i my się na to nie obrażamy, po prostu z tym widza konfrontujemy, tak samo konfrontujemy go z taką, myślę, trudną sceną pokazującą tego, jak łatwo dzisiaj wszystkie substancje psychoaktywne w Polsce, jak łatwo je nabyć.
Czy to będzie, od razu się oczywiście zatroskałam o młodzież, która teraz z nauczycielami uda się gremialnie na twoje przedstawienie zamiast lekcji.
No nie uda się, bo spektakl jest od 18 roku życia, więc...
Czyli będzie podrabianie dokumentów.
Będzie. Będą pieczątki, myślę, na lewo w legitymacjach. My już wiemy, że tłumni widzowie na ten spektakl przyjdą, bo ja nie pamiętam takiej sytuacji, no ani w Narodowym Starym Teatrze, ani w ogóle chyba za bardzo, żeby spektakl w Krakowie był wyprzedany 3 miesiące do przodu, a w przypadku Warszawy to jest 6 miesięcy do przodu, to znaczy tam już znikają ostatnie bilety na wrzesień, no to jest, no nas to tylko bardzo cieszy, ale to jest jakiś fenomen, czujemy, że ten odbiór jest dobry, czujemy, że on jest bardzo emocjonalny i różny, to znaczy on jest dobry, ale tworzy bardzo dużo różnych, trudnych emocji. Mnie to cieszy. My i tak będziemy oczywiście do filmu bardzo porównywani i myślę, że ktokolwiek będzie to robił, to my z tym zestawieniem przegramy, bo jeśli coś jest kultowe, to już cokolwiek by powstało potem, to zawsze będzie przegrywać, więc ja tutaj też nie mam złudzeń, ale się tym niespecjalnie przejmuję. Niemniej jednak zapytałaś o tych młodych, no ja cytując Fisza, powiedziałbym, młodzież jest nadzieją tego świata, bardzo w to wierzę, ale nie, to nie jest tylko młodzieży. Dla nas fundamentalną relacją jest ta relacja matka-syn. I dlatego myślę, że tak samo jak może młodzi, to już widzę, że to jest choćby po tych warszawskich spektaklach bardzo już ważny dla młodych osób spektakl, tak i również przeglądają się w nim w niesamowity sposób również dorośli, rodzice również.
A dlaczego uważasz, że w tej relacji matka-syn jest jakiś mikrokosmos dla innych relacji? Bo rozumiem, że uważasz, że jest ważna.
No tak, no nie tylko jako syn mojej matki, ale no wiesz, no mamy rekwiem jednak, to ja to potraktowałem bardzo poważnie, to znaczy chyba jest tak, że no nic tak bardzo kulturowo w tej części świata nie ćpaliśmy jak historię o matce i synu. To też jest o jakimś haju, to znaczy o tym, jak bardzo można ćpać cierpienie. To cierpienie, które okej, wedle wiary, wedle niektórych niesie też odkupienie, ja to bardzo przyjmuję, przyglądam się temu, to znaczy te porównania pasyjne są dla mnie jakoś ciekawe. Ten spektakl jest mi naładowany, ja nie będę tutaj się tego absolutnie wypierał, bo ja jestem też w tym bardzo mocno, to znaczy to urodzenie się w tym kraju, w takiej, a nie innej rodzinie, moja rodzina, która jest rodziną bardzo wierzącą, ja pod wiarę katolicką byłem bardzo mocno przez wiele, wiele lat podpięty i się temu przyglądam, to znaczy jakoś mnie to ciekawi, to znaczy tak jak powiedziałem trochę na początku, to rekwiem traktowaliśmy bardzo poważnie i myślę, że ukazujemy właśnie choćby tą relację matka-syn w taki sposób, który również z tym kanonicznym widzeniem Maryi Chrystusa jest w jakiś sposób według mnie ciekawe.
A te narkotyki, które napędzają i książkę, i film, rozumiem, że one nie są takim jedynym źródłem tego zatracania się.
Oczywiście, chociaż pokazujemy też, że nigdy nie były tak dostępne jak dzisiaj. I to nie tylko wiemy choćby z badań kanalizacji, w których okazało się, że Kraków jest najbardziej naspidowanym, tutaj cytat jednego z gazet, miastem w Polsce. To jest i rzeczywiście mnie ciekawi, to jest taka też część mojego języka teatralnego, w którym ja demaskuję rzeczywistość, tak jak pokazywałem przy Mein Kampf, że jeszcze w momencie, w którym to Mein Kampf nie było dostępne, można było je pozyskać w 0,2 sekundy i ono było ściągalne i nie było żadnym przestrzenią tematu tabu. Tak samo jest z narkotykami, to znaczy żyjemy w świecie szeryfów, którzy próbują nam pokazywać, jak bardzo kontrolują rzeczywistość. Mamy jeden z najbardziej restrykcyjnych, rygorystycznych systemów prawnych, jeśli chodzi o posiadanie narkotyków, a one są dostępne po prostu w 20 minut w dowolny sposób w każdym dużym mieście w Polsce. I to pokazujemy, ale oczywiście my tutaj widzimy to ćpanie o wiele szerzej, nie tylko poprzez takie rzeczy jak alkohol, jak kult własnego ciała, ale również tej całej inżynierii społecznej, w której jesteśmy. Ja tu mam na myśli te wszystkie algorytmy, to znaczy to jest dla mnie fundamentalne, że w jakiś sposób dzisiaj, czy tego chcemy, czy nie, naszymi mózgami rządzą aplikacje, social media, algorytmy ustawiane i projektowane przez najlepszych na świecie naukowców, którzy pracują na usługach tych największych korporacji, w tym karmieniu szybkim, dopaminowym naszego mózgu, ćpaniu bezustannie szybkich nagród, w to jesteśmy podłączeni. I ja myślę sobie, że to jest piekielnie wyczerpujące i również o tym, przede wszystkim w takiej przestrzeni formalnej, absolutnie przebodźcowanej i męczącej, z góry uprzedzam, będzie się realizował spektakl.
Kubo, czy ty robisz jakiś moralitet? Czy chcesz ludzkości powiedzieć, żeby się opamiętała?
W ogóle nie. I to jest dla mnie była pierwsza lampka taka, na którą świetnie uwagę zwrócił Jan Czapliński, bo tam powieść można przeczytać dwa razy. Można ją przeczytać raz i mieć dość naturalistyczną opowieść właśnie, która uchwyca tą opowieść z lat 70., a można też skupić się na pierwszej stronie i na dedykacji, którą Selby napisał. Ta dedykacja dokładnie brzmi: mojemu przyjacielowi Bobiemu, który wreszcie odnalazł funt czystej hery, wiarę w Boga. No i wtedy lądujemy w bardzo niebezpiecznych rejonach. To znaczy, ja się nie ustawiam w pozycji do tego, żeby ani nikt tutaj z nas mówić nie ćpaj, ćpaj, czy cokolwiek innemu. Ja się przyglądam rzeczywistości, jak zawsze w moim teatrze, myślę, czy od Mein Kampf, śmierci Jana Pawła II, Spartakusa, zamachu na Narodowy Stary Teatr. To są w pewnych różnych podejściach formalnych i dramaturgicznych bardzo konkretnie projektowane próby rejestrowania jakichś szczelin, fragmentów rzeczywistości, w której żyjemy. I tutaj my się tej rzeczywistości przyglądamy. Ona oczywiście ma smutny koniec. I to jest to znaczy tak, moi bliscy, znajomi też z powodu bardzo różnych używek, też mam na myśli alkohol, już nie żyją i to się też tak kończy. Ja na pewno tutaj nie ustawiam się w roli ani romantyzowania narkotyków, mi jest to tylko bardzo daleko, myślę, że o wiele dalej niż od moralizowania, ale w tej przestrzeni też się nie chcę ustawiać, bo tak naprawdę to w ogóle nie jest dla mnie spektakl o ćpaniu czy o uzależnieniach. To jest spektakl o relacjach, które współcześnie tworzymy i o deficytach i brakach, które w tych relacjach powstają, bo z braków i deficytów tworzy się potrzeba, żeby coś zasypać, coś zreparować czy zrekompensować. I wtedy to jest taka rzecz fundamentalna, która powoduje, że sięgamy po za dużo czegoś.
A masz jakiś pomysł, co z tym zrobić? Zazwyczaj nie zadaję takich pytań i one myślę, że nie powinny dotyczyć teatru, no ale jednak jakoś wierzymy, chcemy wierzyć w jego siłę, mam wrażenie.
No to jest ciekawe pytanie, które zadajesz. To znaczy, tak jak na przykład często ja sobie dawałem jakieś takie cele społeczne, choćby Spartakus
no właśnie,
i tak dalej.
No absolutnie.
Tak, więc tak. To tam widziałem jakąś nadzieję. Tam miałem jakiś obrany cel. Bardzo to jest, dziękuję Ci za to, że to przyszpilasz i próbujesz to jakoś złapać. No to powiem szczerze, tutaj nie. To znaczy pozwoliłem sobie i myślę twórcom, którzy ten spektakl tworzyli, żeby naprawdę stworzyć mszę żałobną o nas samych, to znaczy przestrzeń samotności i smutku, którą myślę, że wielu z nas odczuwa, jest nie do zniesienia. I ja tu nie mam recepty. Ja mam ogromny rodzaj też cierpienia, I chyba tylko nawiążę teraz, bo bardzo wróciłem, to tak szkoda, że się wraca do wielkich autorów, jak albo umierają, albo wspominamy ich śmierć. Wróciłem do Myśliwskiego. Nikt tak w polskiej literaturze, może oprócz Różewicza, nie mówił o prawdzie i cierpieniu jak Myśliwski. I on o tym mówił, jeśli chcesz mówić prawdę, musisz nauczyć się mówić prawdę o cierpieniu. Jeśli chcesz powiedzieć o cierpieniu, musisz mieć odwagę do powiedzenia prawdy. Ja myślę, że ten spektakl próbuje się z tym zmierzyć. Absolutnie się do Myśliwskiego tutaj nie zamierzam i nigdy bym się nie odważył porównywać, ale myślę, że nawet w mojej indywidualnej sytuacji on odpowiada o cierpieniu, które jest czasami dominującym elementem naszego życia. Próbuje opowiedzieć o tym cierpieniu w sposób maksymalnie prawdziwy i autentyczny, co też spowoduje, że po raz kolejny wystawiamy się jako bardzo łatwy cel dla wszystkich dookoła. Ale tak jest, myślę też, taka jest wartość podstawowa teatru, który chcę tworzyć i w który wierzę.
Podzielam tę wiarę, bardzo Ci za to dziękuję. Czekam niecierpliwie i ogromnie się cieszę po tej krótkiej scenie. Już wiem, że to będzie widowisko, więc to lubimy to w teatrze. No, kameralne przedstawienia są fajne na ławeczce, ale jak coś się dzieje, to jest fajne.
Bardzo. Myślę, że to też jest dla mnie taka moja ambicja teraz na kolejne lata w Narodowym Starym Teatrze. Poprzez swoją pracę również chcę zachęcić innych twórców i twórczynie, żebyśmy powrócili do tego, z czego polski teatr był znany, do formy. Tak, nas stać jeszcze na to, mówię nie tylko pod względem finansowym, ale również możliwości, żeby tworzyć wielkie widowiska. To się na pewno udało. Czujemy po Warszawie, że takiego spektaklu dawno Warszawa nie widziała, pomimo, że nie był on na największej, najważniejszej warszawskiej scenie, mówię tak stereotypowo, bo dla mnie osobiście stanąć na scenie Józefa Szajny, jednego z największych dla mnie artystów polskiego teatru, to było wielkie wyróżnienie. Ale tutaj tak, wracamy też do Krakowa i tworzymy, myślę, wielkie widowiska. Myślę, że dawno polski teatr tutaj też w Krakowie takich miar naszych produkcji nie widział. Była to dla mnie duża praca, ale no też myślę, że bardzo dużo mogę powiedzieć o sobie. Wyciągnąłem lekcji z Dziadów Kowieńskich, takiego spektaklu, w którym ja miałem nieporównywalne nigdy dotąd możliwości inscenizacyjne i finansowe. I tak też chcę to tutaj przenieść do Krakowa. No, wyciągamy do granic możliwości tej instytucji, ale mamy wspaniałych pracowników i tu chcę podkreślić, to znaczy zespoły również tej techniki scenicznej i to Państwo zobaczą ich w działaniu, to jest niesamowite, a warsztaty, to znaczy warto przyjść choćby zobaczyć te scenografie, te kostiumy, bez tej armii ludzi, kilkudziesięciu osób, którzy pracują i na Ujazdku w Krakowie, i w budynkach przy Jagiellońskiej, ten spektakl by nie powstał. To są absolutnie topowi polscy artyści. Nie, myślę, że nie przesadzam, jeśli powiem, że wśród teatrów dramatycznych nie ma lepszych warsztatów od tych w Narodowym Starym Teatrze i choć wiem, że to była dla nich piekielnie wycieńczająca praca, to myślę, że pokazali naprawdę, co potrafią.
To, co widać na scenie, ten częściowo zrekonstruowany ołtarz z Jasnej Góry i kostiumy, które, no myślę, że nawet jeśli nic nie zapamiętamy z tego przedstawienia, to czerwoną suknię na pewno.
Na pewno, na pewno. To znaczy, to jest na pewno taki polski, myślę, top, który się to udało ściągnąć. Się bardzo cieszę, bo mam wielkie szczęście do twórców, realizatorów. I tutaj nie tylko właśnie Marcin Masecki, kompozytor, autor muzyki, ale Lila Dziedzic, wspaniałe kostiumy, Grzegorz Lejer, scenografia, Nathan Berkowicz, wideo, czy Jacqueline Sobiszewski, światło. No to naprawdę to są tacy artyści, którzy już niektórzy pracowali w Starym, niektórzy nie, ale no myślę, że odcisną tym spektaklem na pewno jakieś swoje piętno na przestrzeni najbliższych sezonów.
Rekwiem dla snu reżyseruje Kuba Skrzywanek. Dziękuję Ci za rozmowę i do zobaczenia na premierze.
Do zobaczenia.
Ja nazywam się Sara Goldfarb i nie ruszę się stąd, dopóki się nie dowiem, w jakim mam wystąpić programie.
Programie?
Tak. Domagam się informacji, w jakim mam wystąpić programie.
Ale my jeszcze tego nie wiemy naprawdę.
Ja chcę tylko wystąpić w programie, bo ja już tak długo czekam, żeby wystąpić z Harrym i z moim wnukiem.
Brawo! Brawo, mama!
Sara, udało ci się!
Mama, weźcie, jesteś kim?
Jesteśmy z ciebie dumni!
Ale wie pani, to naprawdę bardzo długo trwa. Umowy, dokumenty...
Just for Sara!
To co? Da pani radę iść sama?
Tak, oczywiście.
Zachodź.
Oczywiście, że tak. No przecież ja zawsze sama wychodzę na estradę.
Wie pan, czerwony kapturek i rybcią pypcią do prowadzącego. O,
Rekwiem dla snu, Krzysztof Zawadzki. Krzysztofie, kim jesteś w tym przedstawieniu? Widzieliśmy krótki fragment, niestety się nie odezwałeś, tylko prezentowałeś swój zupełnie niesamowity strój. To też, tak, poczułam, że jestem już w twojej roli, no ale nie zdradziłeś tego.
Dzięki. No, kim jestem? No, stroje są zasługą Lili Dziedzic, wspaniałe, przewrotne potraktowanie tematu. Może nie będę zdradzał.
Dobrze,
z jakiej epoki, w jakim
wystarczy
stylu.
Wystarczy, że zrobiłeś wrażenie.
Okej, dzięki. Kim jestem? Jestem dealerem szczęścia. Jeśli mogę tak powiedzieć, to jest postać wraz z Martą Ziębą gramy w zasadzie. Postać jest postacią, jeśli ktoś pamięta, pierwowzór książkowy, literacki bądź filmowy. Tam był prezenter telewizyjny, który był spełnieniem marzeń głównej bohaterki. Marzeń o wzięciu udziału w programie telewizyjnym. Ta postać została rozszerzona kontekstowo i połączona również z postacią dealera, wielkiego Tima, który sprzedaje, do którego przychodzi jedna z postaci, Marion. I tam się odbywa scena dealowania, sprzedaży narkotyków. Tak dalej. Natomiast jest to zlepek, tak, zlepek postaci. Ta postać w przekroju całego spektaklu jest po prostu dealerem szczęścia. Dealuje tym, co ludzie chcą otrzymać po prostu.
A czego sobie życzę w tym świecie? Bo Rekwiem dla snu przede wszystkim koncentrowało się na temacie narkotyków. Tutaj rozumiem, że trochę rozszerzamy to pojęcie tego szczęścia w cudzysłowie.
Oczywiście, rozszerzamy i staramy się potraktować to kontekstowo, opowiedzieć o uzależnieniach, które współcześnie nas dotyczą, a jest ich wiele. Naprawdę nie zdajemy sobie chyba sprawy, od ilu rzeczy jesteśmy uzależnieni w pogoni za tym szczęściem. Tam tematem była heroina, narkotyki, tabletki. Dziś jesteśmy uzależnieni od mediów społecznościowych, od pogoni za doskonałym wyglądem. Generalnie od wielu, wielu rzeczy, a w gruncie rzeczy okazuje się, że w środku tego wszystkiego jest jak zwykle człowiek ze swoją samotnością. Zostaje sam i jeśli przegapi ten moment, nie opanuje się, nie otrząśnie się, nie zrozumie tego wcześniej, nie przejdzie do niego jakaś refleksja, to może naprawdę mieć tragiczne skutki i o tym chyba opowiadamy.
Kostiumy Lila Dziedzic. Miałam okazję zobaczyć jedną scenę i kilka z kostiumów i wiem na pewno, że jeśli coś zapamiętam z tego spektaklu, to na pewno te kostiumy, więc bardzo serdecznie gratuluję.
Bardzo dziękuję, bardzo miło mi to słyszeć. W takim razie takie było zadanie tej formy.
Jakie pani miała zadanie? Tutaj mamy do czynienia z jakby wielokrotnym zapośredniczeniem. Jest książka, jest film, który wielu z nas ma w oczach. Świat na pierwszy rzut oka jest inny, niż moglibyśmy się spodziewać. Jaką rolę pełni kostium?
Myślę, że ja jestem fanką dużych i formalnych, abstrakcyjnych kostiumów, bo myślę, że to, co często może stać się ich zadaniem i co w nich lubię, to jest po prostu jakaś dywersyfikacja tych doświadczeń, jakiś taki... przez to, że ten kostium odciąga nas od jakiejś takiej konkretności czy codzienności, no to więc myślę, że więcej z nas może się utożsamić z historiami, które te aktorzy w tych kostiumach przedstawiają. a one niekoniecznie mogą dotyczyć nas per se, tylko po prostu przez to, że oglądamy w tym momencie bajkę, a że tak powiem w cudzysłowie, tak, jakiś odrealniony obraz rzeczywistości, no to po prostu nasza realność może w nim jakoś się przejrzeć.
Rozumiem. I rzeczywiście zaczyna mi się to układać, kiedy bohaterka wypowiada tu, jak mówię, widziałam tylko fragment, wypowiada jakieś swoje właściwie marzenie, no chciałaby być kimś w telewizji, no niespodziewanie odziewa się w strój, który jest no, szczytem spektakularności, prawda?
Tak, w ogóle właśnie.
I te marzenia tak się spełniają.
Tak, no bo myślę, że te kostiumy są połączeniem tytuł może przez nie być jakoś widoczny, tak, bo oddają jakiś ten klimat dla mnie jakiejś inspirującej sztuki sakralnej i właśnie tych wszystkich odniesień też historycznych, patrząc przez rekwiem, no i o jakimś śnie, o jakimś marzeniu, czymś wielkim. A co do właśnie tej czerwonej sukienki, no to właśnie, dziękuję bardzo. No to jest tak naprawdę, jest ona też multiplikowana w spektaklu. Inne postacie też ją zakładają. No i jest jakimś pierwszym i najważniejszym dla mnie sylwetką, która wybija się i w książce, i w filmie. Ta jakaś po prostu wielokrotnie powtarzana czerwona sukienka, która staje się symbolem jakiejś aspiracji i marzenia. No więc dla mnie ona mogła tylko i wyłącznie być tak podniosła i tak...
Powalająca, tak. Dosłownie, ona właściwie powaliła Annę Radwan, prawda?
Tak, no myślę, że spełnianie marzeń też bywa przytłaczające i tak. Myślę, że to też jest podsumowanie tej pracy dla mnie.
Tak, to prawda, wszystko się zgadza do tego stopnia, że tutaj na próbie medialnej aktorka musiała być podniesiona przez dwóch pracowników obsługi, to... No to o czym świadczy?
Tak, znaczy sama suknia nie jest aż tak ciężka, to jest tak zwana magia teatru, no ale umówmy się, że ona musi być też praktyczna, tak? Dlatego też te wszystkie rzeczy nie są historyczne, warto jest to podkreślić, są jakoś estetyzowane, no ale zawsze w teatrze dużym aspektem jest praktyczność, nie?
Ona ją zresztą ubiera tutaj na scenie, więc choć przy pomocy kolegów, to jednak musi to zrobić w trakcie gry. Pojawił się, mówiła Pani już o takich wątkach sakralnych. Zapytam o takie bezpośrednie inspiracje, jakie były, bo tutaj czujemy, że jest pewien taki historyczny kostium, prawda? Są krynoliny, to też nam się kojarzy z określoną epoką.
No, dla mnie w ogóle ta praca na inspiracjach była dosyć długa, bo zaczęła się już w grudniu i ja z miłą chęcią spojrzałam w swoje własne notatki i w swoje książki, bo podczas rozmów z Kubą dla nas to była też duża opowieść o relacjach, o właśnie jakimś, jakimś mitycznym rekwiem dla snu, w sensie, że po prostu filmie, który jest obudowany jakąś taką bardzo dużą legendą i też relacji matka-syn, którą odbijamy jakoś w takich religijnych przekazach Jezus-Maria, więc sięgałam kolorystycznie czy symbolicznie do właśnie jakichś czy archetypów, czy właśnie po prostu czy no po prostu symboli, które z tym się wiążą. Też na przykład Marion, też szukałam tam na przykład jakichś odniesień do Marii Magdaleny, więc czy kolorystyka, czy symbole są stamtąd wzięte.
Dawne też, malarstwo? To...
Tak. Właśnie myślę, że od tego renesansu skupienia na człowieku właśnie do rokoko, myślę, że kolorystyka jest najbardziej taka, no późny renesans, barok, w sensie, że mnie to najbardziej inspirowało, czy też obrazy Caravaggia na przykład, no po prostu... barwy ciemne raczej, o wysokim kontraście, jest w nich bardzo duży, to z czym one mi się kojarzą, jest bardzo duży mrok i jakaś taka, ale też właśnie monumentalność.
Tak, chiaroscuro, czyli ta technika, którą się posługiwał Caravaggio, mam wrażenie, że też w jakiś sposób odbija się tutaj w tym, co się dzieje na scenie i rozumiem, że Pani myśląc o kostiumach, nie wiem, czy znała partyturę świateł, pewnie nie było takiej możliwości, ale jednak gdzieś ten właśnie barokowy motyw bliskości śmierci kontrastu w postaci światła musiał być też wpisany w to, jak będą te kostiumy pracować.
Prawda? Tak, absolutnie. Nie byłam w stanie przewidzieć pięknych świateł Jacqueline, ale w kostiumie dodając, bawiąc się fakturami, mając to na uwadze, wybierając odpowiednie tkaniny, które dają jakiś efekt świetlny na scenie, no jesteśmy w stanie się w ten sposób na to przygotować i ja zawsze staram się tym grać. Czy właśnie są to lateksy, czy te po prostu szanelki z jakimiś cekinami, to zawsze wszystko daje ten to je ne sais quoi, ten faktor jakiś po prostu, który temu światu, tak, tak. Tak.
Nie wiadomo, czym to jest.
Tak.
Na pewno nie bereta.
Tak.
Jak wiadomo. No właśnie, i jeszcze jedna referencja, jak to się mówi w świecie mody. Oczywiście pewna queerowość tych kostiumów, bo one niby są, no, sukienka jest piękna, jest inspirowana, ale też ma w sobie jakąś taką przesadę, podejrzaną przesadę, wspaniałą przesadę.
No myślę, że ja miłuję kamp i myślę, że to po prostu i kamp jest jakąś piękną rzeczą i właśnie pomagającą nam też właśnie, myślę, tak jak, że to jest jakaś forma, nie? Która właśnie, ten kamp pomagający nam spojrzeć przez jakieś krzywe zwierciadło, jakieś ekstremum na naszą rzeczywistość. To, czego dzisiaj nie było widać, no to właśnie są te zmultiplikowane sukienki, które są na wszystkich. I to jest na pewno, ma jakiś wyraz równości. Dla mnie szczerze, to ile tu jest queerze, to myślę, że są to o wiele bardziej uniwersalne rzeczy niż stricte queerowe. Myślę, że jest to kampowe, no kamp jest z góry queerowy, ale też na przykład są momenty bardzo takie rzeczowe, w sensie, że no nie powiedziałabym, czy tego tego queeru jest tutaj faktycznie tak dużo. Wiem, że w notkach prasowych to się często pojawiało, ale ja tak
jest pół, pani sceptyczna.
Tak, znaczy nie, nawet nie sceptyczna, tylko tak pół na pół. Wiem, o co chodzi, ale myślę, że są bardziej queerowe rzeczy tym świecie.
No bez wątpienia tak musi być. Ile sylwetek takich właśnie spektakularnych powstało do tego przedstawienia?
Orety.
To była duża praca właśnie. Tak, bo tutaj nie wiem, jaką część zobaczyliśmy na próbie.
Jasne, muszę policzyć. Jest ich co najmniej... Co najmniej 16, jak teraz liczę w głowie, znaczy, bo każdy z metoda jest na pewno taka, że każdy z aktorów ma po jednym kostiumie, który jakoś się nabudowuje, no więc jakby nie składa się z jednej rzeczy, tylko tych dodatków przybywa wraz z trwaniem spektaklu i rozwoju akcji. No i oprócz tego wszyscy właśnie mają set czerwonych sukienek. Więc i myślę, że ja żadnego nie przepuściłam kostiumu, który byłby zwyczajny. Nawet jeśli ono miało być zwyczajne, no to w tej formie zwyczajność już wygląda inaczej.
Wyobrażam sobie, że takie projektowanie takiego spektaklu to musi być ekscytująca praca. Poza tym, że oczywiście jest to trudność wykonania takich kostiumów, które będą dobrze leżeć na scenie i nie przeszkadzać aktorom.
Tak, a jeszcze tylko wspomnę odnośnie ilości, jeśli mogę, bo tak teraz sobie pomyślałam, że no tylko trzeba pamiętać, że ten cały set kostiumów musiał zostać wykonany dwa razy, nie? Do Krakowa i do Warszawy, więc to było jakieś, myślę, że najbardziej stresujące dla całej instytucji i powalające, no ale się udało. Jeśli chodzi o ekscytację, no to... No absolutnie tak, w sensie, że był to jakiś projekt, na który strasznie czekałam, dlatego też zaczęłam jakoś już w listopadzie, w grudniu te pomysły jakoś eksplorować i rozwijać. No niesamowita ilość satysfakcji też, niesamowita ilość jednak ciężkiej pracy i godzenia tego ze wszystkim, zwłaszcza, że próby miały miejsce i w Krakowie, i w Warszawie, więc koordynowanie też i przymiarek bycia na próbach, obecności w tym wszystkim jest zawsze wyzwaniem, ale no, patrząc na efekty, myślę, że jest warto.
No i co, spotykamy się na premierze.
Tak, absolutnie tak. Do zobaczenia w sobotę o 18:00.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.